W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże Ojcze, prosimy Cię, żebyś pomógł nam pokonywać wszystkie trudności, jakie mamy w wierze. Żebyś pomagał nam pokonywać pokusy przeciwne wierze. Wszelkie sytuacje, w których nasza wiara jest poddawana próbie, żebyś nas uzdolnił do ich przyjęcia, abyśmy nie bali się zwątpień, które nam grożą. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, ale biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeżeli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym, chromym, niż z dwiema rękami lub dwoma nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Wczoraj czytałem bardzo ciekawy fragment dzienniczka siostry Faustyny. Opisuje ona taki epizod. Życie zakonne wbrew pozorom nie jest nudne. Tam się naprawdę dużo dzieje, tylko akurat to nie jest medialne. To, co dzieje się w zakonie. Otóż ona opisuje, że była chora i ksiądz jezuita roznosił komunię świętą i udzielił jej komunii w przekonaniu, że jest już ostatnią. Udzielił jej dwóch hostii. Ona przyjęła, zdziwiona, że dwie hostie, wystarczy jedna przecież. Potem okazało się, że za ścianą w infirmerii, czyli w szpitaliku zakonnym, jest nowicjuszka, która potrzebuje też komunii świętej. No i kapelan poszedł do kaplicy po Pana Jezusa, przyniósł i udzielił tej nowicjuszce. Ale Faustyna miała takie objawienie, posłuchajcie. Dziś przyniósł nam komunię jeden z ojców jezuitów. Kiedy podał Pana trzem siostrom, a później mnie, myślał, że ja ostatnia, więc podał mi dwie hostie. Kapłan potem poszedł po raz drugi i przyniósł Pana dla jednej z nowicjuszek, która leżała w drugiej sali. Przyniósł Pana. Jednak Jezus mi powiedział, i to jest bardzo ważne, z niechęcią wchodzę do tego serca, do tej nowicjuszki. Dlategoś przyjęła te dwie hostie, bo się ociągam z pójściem do tamtej duszy, która opiera się mojej łasce. Nie jest mi miła gościna u takiej duszy. Zobaczcie. Ja wczoraj zadałem sobie takie pytanie, a dzisiaj wam zadaję, żebyście wy sobie też zadali. Czy Jezus tak ochoczo do ciebie przystępuje? No nie może nie wstąpić, no bo jak ksiądz ci poda komunię, to Jezus nie ma wyboru. Komunia się dokonała. Ale Jezus mówi, że idzie niechętnie do tamtej nowicjuszki. A dlaczego? Bo jest oporna wobec natchnień, które on jej zsyła. A zatem, jeżeli będziesz oporny wobec natchnień, które będzie dawał ci Bóg, to nawet jeśli przyjmiesz komunię świętą, to ona będzie dla ciebie bezowocna. Nie dlatego, że Jezus nieskuteczny, nie dlatego, ale dlatego, że opieram się Jego natchnieniu, Jego pragnieniu. To było potężne światło, które wczoraj otrzymałem, czytając dzienniczek. Że nie wolno opierać się natchnieniem. Na przykład Bóg daje natchnienie. Ja teraz odmawiam nowennę pompejańską. Któryś tam raz zacząłem. Bo otrzymałem takie natchnienie, że mam się modlić za pewnego człowieka. Nie za siebie, tylko za kogoś, kogo znam od dawna, a ma problem alkoholowy. No więc takie było natchnienie i bym zgrzeszył wobec tego natchnienia, gdybym tej nowenny nie rozpoczął. Dzisiaj odmawiając drugą część usypiałem, więc teraz chodzę, żeby nie usnąć, żeby nie przerwać. Ale może Pan Bóg dać na przykład komuś natchnienie, żeby się pojednał z kimś, żeby prosił o przebaczenie, albo żeby wybaczył, albo żeby zerwał z jakimś grzechem. I człowiek może to zlekceważyć, a konsekwencje mogą być bardzo brzemienne w skutkach. Dzisiaj chcę mówić do was, bo to był wstęp. Chcę mówić do was na temat trudności w wierze, bo wszyscy mamy trudności w wierze. A największe trudności w wierze mieli święci, ponieważ oni najlepiej rozumieli, czym wiara jest. Lepiej od nas. I ponieważ demon wiedział, że oni lepiej wiedzą, musiał inteligentnie ich kusić. Bardziej natarczywie atakował. Im człowiek jest bliżej Boga, tym będzie miał więcej trudności w wierze, bo to służy oczyszczeniu. Łącznie z czyśćcem i dopiero po oczyszczeniu będzie zjednoczenie z Bogiem w wieczności. Ja często się dziwię, jak na pogrzebach kaznodzieje i nie tylko kaznodzieje, ale wszyscy, którzy przemawiają, pchają tego zmarłego od razu do domu Ojca i że już jest w niebie i że w ogóle jest... Nie wiemy, gdzie jest. Zmarły na razie stał się duszą czystową w najlepszym wypadku. W najgorszym jest potępiony, ale w najlepszym przypadku staje się duszą czystcową, a jeszcze lepiej powiedzieć duszą w czyśćcu cierpiącą. która potrzebuje modlitwy. Co nam przeszkadza wierzyć? Powiem tak. Wszystko, co nam przeszkadza, może nam pomóc. Wszystko, co ci przeszkadza wierzyć, paradoksalnie, może ci pomóc wierzyć, jeśli rozumnie będziesz podchodził do tych trudności. Pierwszą przeszkodą na drogach wiary jest niewiara i zaniedbania ze strony bliskich. Powiedzmy, że ktoś ma słabo wierzących rodziców, niewierzących, niepraktykujących, wątpiących, żyjących niesakramentalnie. No i wychowuje się w aurze, w gruncie rzeczy w atmosferze grzechu. I to rzutuje na jego postawę duchową. To jest tak jak pole rażenia. Jest jakiś ładunek podłożony, on eksploduje i wywołuje zniszczenie. To nie dzieje się bezboleśnie. Dlatego wielu ludzi młodych w Europie na przykład, nie mając oparcia w wierze rodziców, nawet nie szuka wiary. Nie ma takiego głodu, nie ma takich potrzeb. Nie widzi wiary. Te obrazy z przeszłości typu Notre Dame, która teraz będzie na nowo konsekrowana. Macron chciał zaprosić papieża Franciszka. Papież powiedział, że nie pojedzie. Nie wnikam, czy to dobrze, czy niedobrze, że nie pojedzie. No po prostu nie będzie. Ale Notre Dame, wspaniałą świątynią. Miałem tę łaskę być jeszcze dawno temu, zanim ten pożar nastąpił. I to jest relikt średniowiecza, kiedy Kościół osiągał szczyty swojego oddziaływania na ludzi. Był liczącym się partnerem dla wszystkich, w każdej dziedzinie. Prawa, nauki, moralności, wychowania. Był Kościół. I on kształtował, chrześcijaństwo kształtowało Europę w takim sensie, w jakim ona trwała przez kilkanaście wieków. I ktoś może patrzeć na przykład na piękną katedrę, i nagle nie ma problemu, żeby przyjść do niej z psem. Właśnie niedawno otrzymałem takiego MMS-a z Antwerpii, zdjęcie z wnętrza kościoła, gdzie dwoje ludzi przyszło sobie z pieskiem na rękach. Niedzielę Chrystusa Króla. No jedni przyjdą z psem, inni przyjdą z kotem. Nie wiem, może ktoś kozę przyprowadzi. Może jakiegoś gada egzotycznego. Dochodzi do pewnych aberracji. W tym kościele, w którym zrobiono to zdjęcie, popołudniami w niedzielę, ksiądz wynajmuje na ćwiczenia jogi. I joga. Fragment systemu wierzeń buddyjskich i hinduistycznych. Joga. We Włoszech na przykład, na południu Włoch, niektóre parafie wynajmują wnętrza muzułmanom. Biedni muzułmanie, nie stać ich na budowę meczetu, więc trzeba im kościół otworzyć. Nie rozumieją niektórzy, że miejsce, w którym modlił się muzułmanin, jest traktowane przez niego jako własność tej religii. Już jest własnością. No więc niewiara albo zaniedbania bliskich. Jeśli wychowujesz się w takiej atmosferze, jeśli się na przykład banalizuje grzech, jeśli się krytykuje Kościół permanentnie, jeśli pokazuje się go jako najgorszą rzecz z możliwych, tak niektórzy mówią, że nie ma gorszego zła niż Kościół. Jak ktoś tak mówi, to jest odrealniony, bo ja znam większe rodzaje zła. I nie dlatego, że jestem księdzem, to mówię, tylko obiektywnie są gorsze rzeczy niż Kościół na świecie, naprawdę. Może być na przykład wątpienie środowiska. Ja was zachęcam, żebyście spotykali się z ludźmi, którzy wierzą i stronili od środowisk, gdzie ludzie mają problemy z wiarą. Jesteście za słabi, bo nie macie wystarczających przeciwciał, aby oprzeć się presji zmasowanym atakom większości ludzi niewierzących. Jesteście mniejszością, która przychodzi na te katechezy. No przecież widać, że jesteście mniejszością w Puławach. Jesteście jedynymi, którzy chodzą na taką katechezę w Puławach, bo to jest jedyna parafia, która taką katechezę prowadzi. A wy jesteście jedynymi, którzy tu przychodzą. Dlatego ja was zachęcam, żebyście szukali przyjaciół, znajomych, chłopaków, dziewczyny, mężów w przyszłości, towarzystwo wśród ludzi wierzących. Wśród ludzi podobnym sobie, poszukujących. Bo jeżeli wejdziecie w środowisko ludzi negujących wiarę, ludzi niezwykle agresywnych, z takim przekonaniem, że ich przekonacie, to nim się spostrzeżecie, odkryjecie, że już przyjęliście ich sposób myślenia, wartościowania. Że oni was specyficznie skatechizują. Dlatego szukajcie środowiska wiary. Co robią owce? Ja jestem niedoszły weterynarz, ale tyle się nauczyłem, zanim poszedłem do seminarium. Wszystkie zwierzęta stadne w chwili zagrożenia gromadzą się najściślej jak tylko można. Zbijają się w stado, ponieważ wiedzą, że mają większą szansę przetrwać razem niż wtedy, kiedy każde z nich będzie rozproszone osobno. Instynkt przetrwania nakazuje roztropność, powiedzielibyśmy, używając języka cnót, to, co jest u zwierząt instynktem przetrwania, to u nas się nazywa cnotą roztropności, a roztropność jest woźnicą cnót, czyli dowodzi wszystkimi innymi cnotami. I na przykład nie należy się wystawiać na pokusy. A jedną z pokus jest wejść w środowisko ludzi niewierzących z pewnego rodzaju naiwnością, że nic złego się nie stanie. No to wejdź do środowiska, w którym inni palą i nie wiem, czy poczujesz ten dym, czy nie poczujesz. Wejdź w środowisko, w którym ludzie bez przerwy mówią na H, na P, na K, bluzgi, taka kloaka maxima, byśmy powiedzieli, jak to Rzymianie mówili. Nie udzieli ci się ten język? Wątpienie środowiska. Wielu waszych rówieśników zwątpiło. I nie mówię po to, żebyście ich osądzali, albo żebyście się poczuli lepsi. Jeśli poczujesz się lepszym, to zgrzeszysz pychą. Ty nie lepszy, oni nie gorsi. Pan mu ci dał więcej światła, więcej rozeznania, więcej miłości doświadczyłeś. Być może ktoś o ciebie lepiej zadbał, troszczy się o twoją wiarę, mobilizuje cię. I może to cię uchroniło, żebyś nie popłynął. Teraz mamy zgorszenia. To jest trzecia przeszkoda. Czasem jak jestem w Ziemi Świętej z pielgrzymami, to im pokazuję kamień młyński. Czyli fragment prasy tłoczni, w którym wytłacza się oliwki, winogrona, albo miele mąkę, wsypuje ziarno. Otóż ten większy kamień młyński jest mniej więcej średnicy tego koła, tutaj na środku. I on jest nieruchomy, on musi być ciężki, stabilny, ponieważ na nim obraca się mniejszy kamień młyński, który sprawia, że winogrona zostają wyciśnięte, oliwki wyciśnięte, a zboże starte na mąkę. Nie wiem, który kamień Jezus Młyński miał na myśli, czy ten większy, czy ten mniejszy. Oba są ciężkie. I sądzę, że gdyby zawiązać mi u szyi ten mniejszy nawet kamień, pójdę na dno. I ty też. Jezus mówi, niemożliwe, żeby zgorszenia nie przyszły. Przyjdą. Ale biada tym, przez których one przychodzą. Ponieważ ich antyświadectwo z takim powołaniem się na wiarę powoduje, że po spotkaniu z takim człowiekiem stajemy się gorsi, jakby ubrudzeni jego złem, dotknięci jakimś czymś toksycznym, nie wiem, czymś zaraźliwym, czymś chorobotwórczym. Takie są zgorszenia. I być może też uległeś jakiemuś zgorszeniu, bo otworzyłeś sobie, powiedzmy, codziennie otwierasz internet, no i tam czytasz, ksiądz molestował 13-latkę, a tam gdzieś ksiądz był pijany i prowadził pogrzeb, a gdzieś tam ksiądz potrącił na pasach kogoś, a któryś tam współpracował, a nie dotyczy tylko księży. Ja specjalnie zaczynam od księży, ale źródłem zgorszeń może być każdy człowiek. I jest, nawet rodzony ojciec może być źródłem zgorszenia. Rodzona matka może być źródłem zgorszenia. Na przykład będąc przesadnie krytyczny, albo będąc pobłażliwym, albo będąc nijakim, rozmytym wewnętrznie, albo będąc uzależnionym, albo będąc wierzącym, nie praktykującym. Zgorszenia. One są częścią życia. Nie wiem jak dużą. Ale im bliżej będzie koniec świata, tym skala zgorszeń będzie rosła. Dzisiaj w liturgii mszy świętej było czytanie z Apokalipsy, które mówi o upadku Babilonu. W ogóle, żeby rozumieć Apokalipsę, to trzeba rozumieć cztery słowa. Fałszywy prorok, bestia, wielka nierządnica i Babilon. Cztery rzeczy. Fałszywy prorok to ten, który mówi w imieniu Boga, ale nie mówi Słowa Bożego. Czy byli już tacy? Byli. Czy są? Są. A czy będą? Będą. Ale wielki, fałszywy prorok to będzie ten, który ma inne imię, to będzie Antychryst, który wyjdzie z wnętrza Kościoła. To warto sobie uświadomić, zapamiętajcie to, że Antychryst nie wyjdzie, nie przyjdzie z zewnątrz do Kościoła jako siła taka destrukcyjna, tylko wyjdzie z wnętrza Kościoła i zajmie najważniejsze miejsce w Kościele. Chyba się domyślacie, o jakim miejscu jest mowa. Jest takie jedno miejsce, najważniejsze w Kościele. I tam zasiądzie Antychryst. Ale nie wiemy kiedy. W każdym razie codziennie jesteśmy bliżej tej chwili. Bestia to jest rzeczywistość, która miała w czasach Jana Ewangelisty historyczne ucieleśnienie, bo zawsze szuka takich historycznych wcieleń. To jest rzeczywistość, która chce zapanować nad całym światem. I pewne procesy, które dzieją się w świecie, na przykład globalizacja, sztuczna inteligencja, migracje, służą ujednoliceniu wszystkiego. Po to, aby za pomocą na przykład jednego języka, w starożytności to była greka, potem była łacina, a teraz jest angielski. I ludzie mówią jednym językiem, ale mają różne duchy. Apostołowie w Dzień Pięćdziesiątnicy mieli jednego ducha, a mówili różnymi językami. I ci, którzy ich słuchali, rozumieli, co mówią. Sprzeciwieństwo. Wieża Babel albo Pięćdziesiątnica. Jak jest Pięćdziesiątnica? Ten sam duch, różne języki. Jak wieża Babel? Jeden język, ale różny duch. Każdy ma innego ducha. Pomieszanie następuje języków wewnętrznych. Nierządnica, wielka nierządnica, to jest rzeczywistość, która demoralizuje całe narody. Jeśli upadł Babilon, bo to jest bliskoznaczne też temu rozumieniu Babilonu, jeśli upadła Niniwa, jeśli upadły w pewnym momencie Ateny, jeśli upadł Rzym, to dlaczego ma nie upaść Nowy Jork, Amsterdam, Londyn czy Hamburg? I my mamy nawet nie płakać z tego powodu, że kiedy one upadną. Ponieważ jak mówi Apokalipsa, upijały całe narody winem swego nierządu. Dlaczego miasto aniołów ma nie upaść? Hollywood i Los Angeles. Dlaczego nie? To właśnie tam wymyślono wiele rzeczy, które potem stały się winem nierządu dla całych narodów na świecie. Tam, w fabryce snów, między innymi. Mogą być prześladowania jako kolejna przeszkoda w wierze. Może na następną katechezę zacytuję wam pewną książkę pewnej Egipcjanki, muzułmanki, która mówi, co się stanie, kiedy jest 1% muzułmanów, co się stanie, kiedy będzie 5%, co się stanie, kiedy będzie 10%, 20%, 40%, 60%, 80%. Jak muzułmanie się zachowują w krajach, w których odpowiednio jest określona liczba procentowo mieszkańców? Zaczyna się od przyjaznej, pokojowo nastawionej mniejszości, a kończy się zaprowadzeniem szariatu. I wszystko dokonuje się przez demografię. Wy powinniście chcieć mieć dużo dzieci. Też coś ksiądz mówi, nie? Po kilkoro macie mieć. I przekazywać im wiarę i niech się mnożą chrześcijanie, bo mnożą się muzułmanie, mnożą się poganie. Trochę żartuję, ale bardziej mówię na poważnie. Muzułmanie zmienią strukturę demograficzną Europy przez fakt rodzenia dzieci. A zmieniając strukturę demograficzną, co jest powiązane również z wyznawaną religią, zmienią strukturę religijną Europy. A jak zmienią strukturę religijną Europy, to zmienią sytuację prawną Europy. Porządek prawny. I to będzie bardzo poważna rzecz. To nie mnie będą gwałcić. Naprawdę, to nie ja będę. Mnie mogą najwyżej prześladować z powodu tego, że jestem księdzem, że nauczam wiary w Jezusa Chrystusa, w Boga Trójjedynego. To może stać się powodem moich prześladowań. Ale wy możecie stać się również powodem tylko dlatego, że jesteście młode i piękne. I będziecie musiały chodzić w burkach albo w kwefie. Brzmi to mało prawdopodobnie, ale kiedy Jezus zapowiadał zburzenie świątyni jerozolimskiej, też brzmiało to niewiarygodnie. Mówił to w 33 roku naszej ery, a w 70 właśnie świątynia została zburzona i Jerozolima też. Pewnie jak ludzie go słuchali, to mówili, chyba przesadził trochę. Chyba przesadza. To niemożliwe. A dlaczego niemożliwe? Kto tak powiedział, że niemożliwe? My? Ale Pan Bóg może dopuścić pewne sytuacje, żebyśmy zobaczyli piekło naszych decyzji. Bo jest coś takiego jak piekło ludzkich decyzji. Kolejna przeszkoda to jest działanie demona. Czasem jak ktoś mi mówi, że skuszony, no to ja się nie dziwię, że skuszony. Diabeł jeszcze nie umarł i niestety ma się dobrze. Takie jego zajęcie, taką ma profesję, kusić nas. Taką ma naturę nawet, nie tam profesję. Ma taką naturę, że jest kusicielem. I on nas próbuje. Zastanawia się, jak cię skusić, jak mnie skusić. I ponieważ jest bardzo inteligentny i zna naszą naturę jako naturę stworzeń, może nas zapędzić w kozi róg. Jeśli znajdzie w nas odpowiedź, to mniej więcej tak jak miasto się broni, oblegają go wojska i wystarczy, że znajdzie się jeden zdrajca, który otworzy jakąś boczną furtkę, tak jak w Konstantynopolu. 1543 roku. Konstantynopol, piękne, wielkie miasto, upadło, ponieważ ktoś z załogi zapomniał zamknąć małą furtkę w murach, przez którą wywożono śmieci. I ta mała furtka pozwoliła, że weszli Turcy i opanowali miasto. Niedawno było czytanie, jak upadło Sardes. Jest takie miasto, do którego święty Jan adresuje jeden z listów. Sardes na terenie Turcji dzisiejszej, Azji Mniejszej. Ono było budowane na skalę bardzo stromej i miało tylko jeden dojazd. Było bardzo bogate. Mieszkał tam Krezus w Sardes, ten, który był przysłowiowym bogaczem. I oni nawet nie wystawiali na za wielu strażników na murach. Pilnowali tylko tej bramy wjazdowej. Uważali, że jak przyjdzie atak, to tamtędy. No ale wojska chyba Xerxesa, które oblegały to miasto, przyglądały się, co tam się dzieje na górze. Jeden z żołnierzy zobaczył, że jednemu z obrońców spadł hełm z głowy. On zszedł przez mur w dół, schylił się pod ten hełm, wziął i wszedł z powrotem na mur. I ten szczegół, ta jedna mała informacja okazała się wystarczająca. Pod osłoną nocy nieprzyjaciele postanowili się drapać. I kiedy miasto spało, weszli, no i wymordowali załogę. I bogate, piękne Sardes upadło. Znacie historię wojny trojańskiej. Do niedawna uważano, że ten poemat to jest licencja poetyka, że Homer to wymyślił. Ale potem badania archeologiczne wykazały, że Troja naprawdę istniała. I że wojna była prawdziwa. No i ten koń trojański zniszczył ich. Brak czujności. Jeżeli demon w nas znajdzie sprzymierzeńca, czyli pewien rodzaj przyzwolenia, akty woli naszej, no to ma sprzymierzeńca. Działamy wtedy przeciwko sobie. Kolejna przeszkoda na drodze wiary to jest ignorancja, czyli brak rzetelnej wiedzy. Bierzecie korepetycje na przykład z angielskiego, z matematyki, z fizyki, z biologii. Czemu bierzecie korepetycje? Bo nikt z was nie chce być kiepem. Tylko chce być wykształcony. Chce wiedzieć, chce się liczyć w tym wyścigu z rówieśnikami. Nie chcesz być ostatni. A w sprawach wiary, no być może ta katecheza to są korepetycje. Że przyszedłeś na korepetycje. Może coś ci to pomoże. Chciałbym. Ale naprawdę ignorancja, czyli niewiedza co do Biblii, co do Kościoła, co do życia sakramentalnego, co do relacji pomiędzy rozumem a wiarą, czy ten pozorny konflikt wiary i rozumu. Nie ma konfliktu. Ale medialnie, w kulturze postmodernistycznej, czy ponowoczesnej takiej właśnie XXI wieku, charakteryzującej się wątpieniem, jest ciągle sączony ten mit sprzeczności, wiara i rozum. Że człowiek inteligentny, wykształcony nie może być wierzący. Że wierzą tylko oszołomy, mohery, fundamentaliści. Nie. Ja poznałem na jednej z pielgrzymek w Gruzji. To taki jeden przykład dam wam. Człowieka z tytułem profesorskim, jest chirurgiem dziecięcej chirurgii, profesorem z Gdańska, profesor Czołderna, konsultant krajowy przy prezydencie RP. No i on jeździ z żoną na pielgrzymki. A stereotyp pielgrzymek to jest taki, że tam jadą tylko mohery i tylko różańce i tylko się modlą. Nic bardziej błędnego. Wybierz, ja zobaczysz, jak może być fajnie na pielgrzymce. Co sprawia, że ten człowiek leci na pielgrzymkę? On zresztą podróżuje po całym świecie. Czasem dzwoni do mnie albo wysyła mi SMS-a pozdrowienia, że tam jest w Tajlandii, tam gdzieś jest w Ameryce Środkowej, gdzieś jest w Tasmanii na przykład, albo w Nowej Zelandii, nie? To nie tylko takie wyjazdy turystyczne czy zawodowe. Jedzie na pielgrzymkę. Modlić się. Facet z tytułem profesorskim. Pisze bardzo ciekawe artykuły religijne. Zabiera głos w mediach. Widać, że ma pewną wiedzę. Czasem i podpowiada lektury, jakie powinienem przeczytać. Wysyła mi. Dobrze było, jakbyś przeczytał coś takiego, mi pisze tam w mailu. Nie ma sprzeczności. Wybitni naukowcy, jak Einstein chociażby, on mówił, to co ludzie wierzący nazywają Bogiem, ja nie nazywam tego Bogiem, ale traktuję, jakby to był Bóg. On miał osobisty problem wiary. To jest dużo uwarunkowań było tej sytuacji u Alberta Einsteina. No ale nie kwestionował on jako człowiek nauki sensu religii. Uprzedzenia i stereotypy. Jest też przeszkoda na drogach wiary. Stereotyp albo zabobon bardzo trudno usunąć. Ludzie są przywiązani do pewnych stereotypów, czyli pewnych wyobrażeń, które wcale nie muszą być prawdziwe. I idą przez życie trochę tak jak koń drożkarski, mają klapki na oczach i mówią, ja tam wiem swoje. Jak już ktoś ci mówi, że wie swoje, to za bardzo z nim nie dyskutuj, no bo on wie swoje. Jak ty wiesz swoje, ja wiem swoje, ktoś wie swoje, no to jak mamy się porozumieć? Każdy broni swego. Prawda jest czymś obiektywnym. To nie zależy od moich upodobań. No jest listopad teraz, czy nie ma? To jest prawda obiektywna. Jest jesień, czy nie ma jesieni teraz? Czy wymyślimy sobie jakąś piątą porę roku? Tak jak wymyślają kolejne płci, to może sobie wymyślimy kolejne pory roku. Vivaldi napisał 4 pory roku i my się tak uczyliśmy, że są 4 pory roku, ale nagle mówi, nie, będzie 7. Tak? Więc mogą być stereotypy, brońcie się bardzo przed stereotypami, bo one was wykoślawią, one was zamkną. Może być coś takiego jak lenistwo duchowe i intelektualne, też jest przeszkodą. Nie chce mi się. Ja wiem, że teraz ja bym chętnie siedział przy biurku albo w fotelu, wiesz, teraz coś bym sobie czytał, a ty pewnie byś siedział sobie też w fotelu, albo leżał sobie na kanapie, albo nie wiem, co byś robił, a siedzisz w ławce kościelnej. I my musimy zawsze pokonywać swoje lenistwo, ponieważ nasza natura wymaga bodźców. Franciszek z Asyżu, święty Kościoła, mówił, że jego ciało jest jak osiołek. Trzeba go przymuszać. Trzeba go przymuszać. No i jeśli chcemy do czegoś dojść, jeśli chcemy coś osiągnąć, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, jeśli chcemy zgłębić, no to nie możemy sobie czytać byle czego, oglądać byle co, słuchać byle co, albo tak jak mówią Włosi, dolce far niente, słodkie nic nie robienie. I będziemy sobie równać w dół. Po co chodzić, jak można stać, po co stać, jak można siedzieć, po co siedzieć, jak można leżeć. I na końcu leżysz. Rzeczywiście. Jest coś takiego, że człowiek nie tylko, że poleguje sobie w życiu, ale leży. Leży i kwiczy. Na koniec wam opowiem historię znanego tenisisty. Nazywa się Boris Becker. On za ostatni wywiad w więzieniu zainkasował 400 tysięcy euro. Nieźle, nie? Otóż to jest najmłodszy mistrz Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego, najbardziej prestiżowego turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Londynie. Odsiaduje 2,5 roku wyrok za oszustwa związane z jego bankructwem w Wielkiej Brytanii. Ten trzykrotny mistrz Wimbledonu powiedział w wywiadzie, że nauczył się bardzo trudnej lekcji, a zdobyte doświadczenie było tego warte. Jako więzień był w angielskim więzieniu. Nie w krajach trzeciego świata. W więzieniu angielskim. Nie był nazywany po imieniu, był numerem. Numer 1875, baczność do apelu. Tak to brzmi. Nikogo nie obchodził, że jest mistrzem. Zastanawiał się nad swoim życiem i ponownie odkrył w sobie ludzką stronę. Gwiazdor tenisa został skazany za ukrycie aktywów o wartości 2,5 miliona funtów. On na korcie zarobił ponad 100 milionów funtów. Tylko wpadł w szpony hazardu. Strzeżcie się hazardu. W jakim sensie on nawet jest gorszy niż alkoholizm. Ale tylko w pewnym sensie. już nałogów nie należy porównywać, bo to z tego nic dobrego nie ma. No więc, kiedy zaczął tracić szybko zarobione pieniądze, szybko wydawał, zaczął okłamywać fiskusa, przestał płacić podatki. W Polsce to by się nawet niektórzy nie domyślili, ale nie w Wielkiej Brytanii. No i wykazano mu, że oszukiwał państwo, właściwie królestwo, monarchię. No i trafił do więzienia. Od 6 rano siedziałem na skraju łóżka i miałem nadzieję, że drzwi celi się otworzą. Przyszli po mnie o 7:30 rano, otworzyli drzwi, zapytali: jesteś gotowy? Powiedziałem: chodźmy. No i wyszedł. Podczas pobytu w drugim miejscu do osobienia, Hunter Comb, które jest słabo strzeżone i przeznaczone dla przestępców z zagranicy przed ich deportacją, bo prawnicy, on był o tyle w szczęśliwej sytuacji, że był znany, że miał pieniądze wcześniej, że miał menadżerów i że ileś ludzi się o niego upominało. W każdym bądź razie regularnie ćwiczył w więziennej sali gimnastycznej, pracował jako asystent trenera więziennego, pomagał innym skazańcom. Udzielił się jako doradca fitness i psycholog sportowy, opierając się na swoim doświadczeniu byłego mistrza w tenisie. Otrzymał zakaz odwiedzania Wielkiej Brytanii przez następne 10 lat. Resztę kary odsiaduje w Niemczech. Rozbił 3 małżeństwa. No ale przyszła mu refleksja, że może coś by z tym życiem jednak trzeba było zrobić. Kiedy mu rodził się kolejny syn, ma 3 synów i 1 córkę, postanowił, że nada mu jedno z imion, Benedykt. I kiedy papieżem był Benedykt XVI, prosił o audiencję u papieża, i powiedział tak: kiedy oczekiwaliśmy naszego małego synka, byłem bardzo pokorny i stałem się prawie chrześcijaninem. Nie wiem, co to znaczy stać się prawie chrześcijaninem. Ktoś jest prawie lekarzem, ktoś jest prawie prawnikiem, ktoś jest prawie nauczycielem, ktoś jest prawie mężem. Co to jest? No, ale on tak powiedział. Czyli jeszcze mu brakuje. Bo we wszystkich wywiadach, które przeczytałem z nim, kilku, ani razu nie pada słowo Bóg. To jest symptomatyczne. Że dziennikarze o to nie pytają, sportowcy o tym nie mówią, chyba że mają takie mocne dotknięcie Boga, że już nie mogą nie mówić. Ale on czegoś takiego nie przeżył. Naszą największą troską było to, by dziecko urodziło się zdrowe. Dlatego pierwsze imię syna z łaciny oznacza kochany przez Boga. Wybrał dlatego, aby podziękować Bogu za wszystko, że dobrze poszło. Dziecko urodziło się zdrowe. I teraz on stracił pieniądze, stracił opinię, stracił też zdrowie. Ma zwichnięte stawy biodrowy, kolanowy, skokowy. Tenis to jest bardzo dyscyplina, która bardzo wyniszcza organizm, zwłaszcza kości i mięśnie, ale głównie kości. Te ślizgi, które robią na twardych nawierzchniach, czy nawet na ziemi, czy na mączce, to jest jednak zabójstwo dla kości. Więc jest chory, był na detoksie, był uzależniony od narkotyków, od alkoholu i od hazardu. Jest w czwartym małżeństwie, no i jest prawie chrześcijanin. Ma 47 lat. Jest relatywnie młodym człowiekiem. Ale żył z takim przekonaniem, że wszystko jest względne. I to jest największa być może przeszkoda na drodze wiary. Kiedy my uważamy, że wszystko jest względne, wszystko zależy od punktu widzenia. Dla ciebie to jest dobre, dla kogoś jest to wątpliwe, dla kogoś jest to złe, a dla kogoś jest to bardzo złe. Na tym polega ta płynność ocen. Zresztą w Polsce działał taki filozof Bauman, który mówił o płynnej rzeczywistości, że nie ma nic stałego. Tak jakby cytował Heraklita, wszystko płynie, więc nie ma stałych norm, nie ma stałych wartości. Społeczeństwa zmieniają swoje hierarchie wartości, zmieniają swoje zasady współżycia społecznego, zmienia się kodeks moralny, wszystko jest płynne. I to jest bardzo niebezpieczna tendencja. Jeżeli człowiek zapadnie na taki relatywizm, to bardzo mu trudno pomieścić się w jakiejkolwiek religii. Bo co by nie powiedzieć, te wielkie religie, tak jak chrześcijaństwo czy islam, mają pewne stałe wartości i niezmienne zasady. I tyle. To jest wartością i to jest normą. I my musimy się opierać teraz takiej swoistej modzie intelektualnej, która mówi, że to jest względne. Dla ciebie jest to norma. Tego będziecie się uczyć w tym przedmiocie o zdrowiu niby. W istocie będzie pranie waszych mózgów szło. Naprawdę, zobaczycie to. Będziecie się uczyli, że jest tyle płci, ile człowiek zapragnie. I że można zawsze wybrać sobie label gender. Płeć płynną. Dzisiaj jestem kobietą. A jutro nie wiem, kim będę. Być może będę kobietą. Chcę się doprowadzić do takiej sytuacji. Wiecie, że w tym programie, w tym podręczniku nie ma słowa dzietność, nie ma słowa wielodzietność, jest bezdzietność. I będziecie musieli sobie przygotowywać diety klimatyczne. Czyli żadnego mięska, tylko fasolka. Nawet nie po bretońsku, bo tam jednak jest mięso. Fasolka, soja, sałata. I będziecie przeliczali te kalorie, które daje mięso, na kalorie, które wynikają z jedzenia warzyw. No ale białka zwierzęcego nie da się póki co czymś zastąpić. A ono jest konieczne jako budulec. No ale tak będzie. I będziecie poznawali różne modele rodziny. I najbardziej wskazaną jest rodzina patchworkowata, czyli taka, w której człowiek z kilku rodzin wcześniejszych bierze poszczególne elementy. No i próbuje je połączyć. I mówi, że jest wtedy najbardziej szczęśliwy. To jest czysty relatywizm. W każdym razie
jeśli spojrzymy z perspektywy tych trudności na swoją wiarę, to tak powierzchownie wydaje się, że wszystko przeczy, wszystko utrudnia. Ale to mnie hartuje też. To sprawia, że muszę się wysilić, że muszę być roztropny, że muszę być czujny. Chrześcijanin nie modli się rano i wieczór, czy modli, tylko chrześcijanin modli się najbardziej wtedy, kiedy grożą mu pokusy. Bo Jezus powiedział wyraźnie Piotrowi, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, ponieważ nie wiemy, kiedy i jak będziemy kuszeni. Najbardziej musimy wtedy się modlić, właśnie kiedy przychodzą pokusy. One są zawsze konkretne. Pokusy przeciwne naszej wierze. Dobrze. W każdym razie ja wam życzę, żebyście tworzyli środowisko wiary. Żebyście się spotykali w tym gronie też. Naprawdę, wymieńcie sobie telefony. Rozmawiajcie ze sobą, pisujcie do siebie, żebyście stworzyli środowisko, w którym będziecie się dobrze czuli. No i będzie dla was to o wiele bardziej bezpieczne, niż kiedy znajdziecie się wyobcowani, osamotnieni w środowisku wierze przeciwnym. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.